Dzień dobry Państwu, godzina 10.10, Jaśmina Nowak, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Joanna Rejner realizuje naszą audycję. Odyseja wyborcza tak naprawdę od wczoraj jest skierowana w stronę polskiego wojska. Dwaj najwyżsi polscy dowódcy wojskowi zrezygnowali ze stanowiska. My już mamy połączenie z naszym gościem, dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No właśnie, panie ministrze, no to pytanie oczywiste. Dlaczego? No my oczywiście powinniśmy poczekać na oficjalne stanowisko Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale co pan o tym myśli? Jakie są hipotezy? Jakie są te najbardziej prawdopodobne powody rezygnacji?
Myślę, że najważniejsze, iż w sposób bardzo szybki osoby, które złożyły rezygnację, zostały zastąpione przez nowych generałów. To jest najważniejsze, że nie było żadnej przerwy, żadnego zamieszania, żadnego kryzysu. Jest pełna ciągłość, jeśli idzie o kierowanie wojskiem. Także tutaj możemy być po prostu spokojni. A jeżeli idzie o przyczyny, myślę, że przyczyny to jest jedno. Najważniejszy jest stwierdzenie, kiedy to się stało. Otóż to się stało w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej. No i to świadczy o tym, że prawdopodobnie panowie generałowie postanowili wziąć udział w tej kampanii, wywołując pewnego rodzaju sensację polityczną. Otóż jeżeli to było ich celem, no to trzeba jasno powiedzieć, że to jest w wojsku zakazane, tego typu aktywność polityczna, wobec czego nie dziwię się, iż błyskawicznie przyjęto ich rezygnację. Jeżeli natomiast no, zrobili to przypadkiem i nie orientowali się w konsekwencjach swojego kroku, no to niestety też to bardzo źle o nich świadczy, bo to znaczy, że w ogóle nie rozumieją świata polityki i nie są politycznie odpowiedzialni, co na tak wysokim stanowisku no, jest nie do przyjęcia, więc tutaj termin tej decyzji był moim zdaniem po prostu fatalny i przesądzał o tym, że trzeba było tej zmiany dokonać błyskawicznie.
Tutaj pojawiają się też takie hipotezy, że to wynik bardzo ostrego konfliktu. Wprost trzeba o tym powiedzieć z ministrem Błaszczakiem, że to on stoi za dymisją obu dowódców, więc być może nie tylko nie to podłoże polityczne, że chcieli wziąć pewien udział w wyborach i przyczynić się do ewentualnego osłabienia obozu rządzącego, tylko po prostu, że ten konflikt wyeskalował już do takiego momentu, że po prostu innego wyjścia nie było.
To prawda, dlatego trzeba odróżnić treść decyzji o rezygnacji od terminu, kiedy ona została zgłoszona i ogłoszona, bo to jest zupełnie co innego. O tym, że były konflikty między szefem sztabu a ministrem obrony, to było wiadomo od dawna. Jest pewną, moim zdaniem, słabością obozu rządzącego, że nie potrafiono tego rozwiązać w pierwszej połowie tego roku. No ale tutaj moim zdaniem najgorszą rzeczą był ten termin. To jest absolutnie nie do przyjęcia, żeby wojsko się w ten sposób zachowywało, kiedy trwa kampania wyborcza, ostatnie dni przed wyborami.
No to, żeby już zamknąć klamrą ten temat, wspomniał pan o tym, że najważniejsze, że tak szybko nastąpiła zmiana, czyli że po prostu znaleziono nowych dowódców, że ta ciągłość została zachowana, a jednak na pewno w jakiś sposób uderza to w obóz rządzący. Co ta decyzja oznacza konkretnie dla Prawa i Sprawiedliwości?
Ta decyzja nic nie oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości. Wojsko jest przyzwyczajone do tego, że są tam zmiany personalne, bo no, co tu dużo mówić, na polu walki takich zmian dokonuje się często i szybko. A jak widać, no cóż, mamy sytuację taką, iż jesteśmy krajem przyfrontowym, bo dwaj nasi sąsiedzi prowadzą wojnę. I trzeba działać po prostu szybko i skutecznie. I taka decyzja została podjęta przez pana prezydenta. Więc tutaj nie rząd, a pan prezydent wykazał się szybką inicjatywą i moim zdaniem trzeba być z tego zadowolonym.
To teraz, panie ministrze, na moment spójrzmy w stronę Bliskiego Wschodu. Izrael, coraz więcej mówi się o udziale pewnych państw zewnętrznych. Jaka mogła być rola Iranu, jaka mogła być rola Rosji?
No, nie od dzisiaj wiadomo, że takie ugrupowania jak Hamas, jak Hezbollah, to są struktury, mówi się terrorystyczne, a tak naprawdę to są duże organizacje partyzantki miejskiej, które są finansowane z zewnątrz, częściowo przez Iran, częściowo przez Rosję. I ci sponsorzy, a również być może niektóre państwa arabskie, i ci sponsorzy są w stanie, mówiąc krótko, no, podejmować decyzje, kiedy ta partyzantka miejska wchodzi do użycia. Także ja nie przypuszczam, żeby te organizacje same były w stanie podjąć inicjatywę o zaatakowaniu Izraela. Same to one mogą robić jakiś drobny, mały zamach. Natomiast tu mieliśmy do czynienia z atakiem na granice Izraela, na kilkanaście miejscowości, na linię graniczną, na umocnienia, na jednostki wojskowe, więc była to duża operacja, na pewno przygotowywana przez długi czas. No i mówiąc krótko, sponsorzy spuścili ze smyczy te organizacje, które finansowali przez szereg lat. Prawdopodobnie licząc na to, że Izrael zajęty wewnętrznymi reformami, wewnętrznymi sporami, no będzie słaby i będzie można w niego bardzo uderzyć.
To, co wiemy na ten moment, to, że Izrael został zaatakowany, to, że teraz trwa ta akcja odwetowa, Strefa Gazy na razie jest odcięta od dostaw prądu, żywności, takie dramatyczne też apele, które płyną. Tutaj u nas też występował ambasador Palestyny, mowa o takim widmie ogromnej klęski humanitarnej. Już teraz ćwierć miliona osób zostało zmuszone do opuszczenia swoich domów. Podobne dramatyczne informacje docierają ze strony izraelskiej. Kolejne ciała, 40 ciał, na przykład dzieci zamordowanych przez te bojówki, między innymi Hamasu. No ale pytanie, czy ten konflikt może przerodzić się w coś większego? Czy to jest wojna, która po prostu no, może zupełnie zatrząść regionem, a być może nawet wpłynąć na sytuację na całym świecie?
Na pewno są kraje, którym zależy na tym, żeby ten konflikt, który w tej chwili jest no, lokalny, palestyńsko-izraelski, żeby on był poszerzony, żeby zaangażować w to jakieś mocarstwa, żeby on się rozlał na inne kraje. I na pewno to byłoby w interesie Rosji, na pewno byłoby to w interesie Iranu. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że tu może dochodzić do pewnego rodzaju prowokacji, które mogą temu sprzyjać. Natomiast no, to jest kwestia działań dyplomatycznych, żeby utrzymać lokalny charakter tego konfliktu. To jest kwestia działań dyplomatycznych, żeby zabezpieczyć ludność, która będzie chciała uciec ze Strefy Gazy. I to, mówiąc krótko, żeby ona uciekała do krajów sąsiednich, a nie uciekała do Europy. To jest kwestia nacisków politycznych, żeby bogate kraje islamskie wzięły na siebie utrzymanie tych uchodźców wojennych.
Tylko panie ministrze, to utrzymanie tych uchodźców, to mówimy o tym, że rozwiązanie tej sprawy to będzie po prostu kompletne zniszczenie narodu palestyńskiego i usunięcie ich ze Strefy Gazy. Natomiast Arabowie na to też nie chcą się zgodzić. Czy tutaj już przyjmujemy, jak rozumiem, na stole leży tylko taki scenariusz, że to rozwiązanie no nie dyplomatyczne, bo oni się nie zgodzą dyplomatycznie na to, żeby te ziemię po prostu opuścić, tylko to będzie zrobione przemocą, że po prostu będą musieli opuścić Strefę Gazy.
No nie wiem, czy idzie o opuszczenie, czy o zniszczenie infrastruktury, w której mieszkali Palestyńczycy, ale proszę pamiętać, że społeczeństwo palestyńskie w Strefie Gazy tolerowało, wspierało Hamas, więc tutaj oczywiście no, nie jest rzeczą może sprawiedliwą dokonywanie takiej zemsty zbiorowej. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ci bojownicy Hamasu, te kilkanaście tysięcy bojowników, którzy tworzą tą partyzantkę miejską, no to byli głównie Palestyńczycy. To nie byli żadni, jakby tu powiedzieć, zewnętrzni, nasłani z zewnątrz bojownicy. Więc trzeba też pamiętać, że Strefa Gazy jest, to jest niewielki obszar, to jest kilkaset kilometrów, a tam mieszkało 2 miliony ludzi. To jest niezwykle zagęszczony, zaludniony obszar. I wyparcie tych oddziałów partyzanckich jest bardzo trudne i właściwie oznacza konieczność niszczenia wszelkich zabudowań, w których ci partyzanci będą się bronić. Więc rzeczywiście tam grozi uderzenie w ludność cywilną i w zabudowania, gdzie ta ludność cywilna mieszka.
Znaczy to nie jest trochę tak, że ta eskalacja i ta skala, bo to tak naprawdę największy taki atak na Izrael od lat, pokazała, że mimo wszystko Izrael nie będzie w stanie utrzymać tej sytuacji, ale też, że po prostu już nie będzie żadnej sposobności, aby ten status, który był do tej pory utrzymywany przez lata, po prostu nadal funkcjonował, że to trzeba w jakiś sposób rozwiązać, ale to rozwiązanie, aby tych ludzi teraz wypędzić, też prawdopodobnie będzie skutkowało w przyszłości kolejnymi atakami, no bo ewidentnie Palestyńczycy nie pogodzili się i nie pogodzą się z takim losem, aby tę ziemię opuścić i aby nie próbować wracać albo o nie walczyć.
No chciałbym jednak odróżniać naród palestyński, czy społeczeństwo palestyńskie od Hamasu. To jednak nie jest to samo i można powiedzieć, że ludność palestyńska jest ofiarą Hamasu, który rozpoczął wojnę z Izraelem. No,
ale który jednak wspiera, to podobnie jak Hezbollah w Libanie. Ja byłam w Libanie, rozmawiałam z mieszkańcami, to też tak jakby zupełnie z jednej strony powinniśmy rozdzielić i pewnie jest tak, że nie wszyscy twierdzą, że to jest jedno i to samo, ale z drugiej strony dla przykładu no Hezbollah ma ogromne poparcie w Libanie. Hezbollah jest tą organizacją, która pomaga tam ludziom, która trzyma szpitale, którą stać na pomoc, nie wiem, samotnym matkom, a nie jednak państwo, które jest dysfunkcjonalne i niestety podobnie wygląda to w Palestynie. No, mieszkańcy Strefy Gazy w dużej mierze, ja rozmawiam z osobami, które też są tam na miejscu, niestety w dużej mierze ich popierają, dlatego że no, otrzymują od nich realną pomoc.
No nie wiem, czy tutaj, no, ja nie bardzo rozumiem, skąd niby Hamas może mieć własne środki. On może mieć środki tylko zewnętrzne.
No, zewnętrzne.
I otrzymuje je za coś. Więc organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ czy Unia Europejska, mogą wspierać społeczeństwo palestyńskie.
Ale tego nie robiły do tej pory, a takie apele były od lat, bo to też trzeba powiedzieć.
Pod warunkiem, że tam jest jakiś pokój, a na pewno nie będą wspierać wtedy, kiedy tam będzie rozpoczynana wojna. Więc no, ludność palestyńska, władze tej Strefy Gazy powinny sobie z tego zdawać sprawę. No, moim zdaniem rozpoczynanie wojny przez kilkunastotysięczną partyzantkę miejską z Izraelem, który jest dużym, silnym, uzbrojonym państwem, no, było zupełnym szaleństwem z punktu widzenia i politycznego, i militarnego. I to jest uruchomienie takich zdarzeń, które muszą zaowocować no, tragedią dla Palestyńczyków, bo oni będą ginąć. Nie wiem, czy będą wyparci, czy nie będą wyparci, ale na pewno Strefa Gazy będzie zniszczona. Być może Izrael się po jakimś czasie wycofa z terenów, które przejmie po to, żeby je spacyfikować, ale to na pewno pogorszy sytuację ludności palestyńskiej, a nie polepszy.
Powiedział dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Teraz Państwo mamy godzinę 10:24. Słuchajcie Państwo Radia Wnet, to teraz pora na chwilę muzyki. Bob Marley, to jest utwór, który wybrała Joanna Reiner, więc posłuchamy go wspólnie, a za moment wracamy z kolejnymi gośćmi.